kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. To są słowa, które Pan Jezus siedmiokrotnie wypowiada w drugim i trzecim rozdziale objawienia świętego Jana. Wypowiada je siedmiokrotnie do siedmiu kościołów, do których wysyła wiadomość, do każdego z nich indywidualną. W tych wiadomościach widzimy, że Pan Jezus jest bardzo zorientowany, co w tych kościołach się dzieje. Zna ich duchowy stan. Wie dokładnie, zna każdą osobę, wie dokładnie co, gdzie i jak. I widzimy, że troszczy się o te kościoły. One są w różnym stanie duchowym i Pan Jezus w tych wiadomościach chwali to, co dobre, gani to, co jest niedobre, daje kościołom indywidualne wskazówki, co mają robić, aby w duchowej walce zwyciężyć. Pan Jezus wskazuje duchowe zagrożenia, które każdemu z tych kościołów grożą i daje im, wytycza im taką duchową drogę do zwycięstwa. I mówi, bo bateria, chłopaki siada. I do każdego z tych kościołów mówi, kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży i dalej mówi o nagrodzie, którą każdy, kto zwycięży, dostanie. Mówi do nich, usłyszcie to, co do was mówię. Usłyszcie moje przesłanie, usłyszcie moje ostrzeżenie. Usłyszcie moje ostrzeżenie, usłyszcie moją pochwałę, usłyszcie moją zmianę, przyjmijcie to i zastosujcie, wysłuchajcie i wtedy zwyciężycie w duchowej walce. I wiecie, kiedy patrzę na nasz Kościół, kiedy przygotowuję się do tych kazań, kiedy głoszę, kiedy słucham braci, którzy głoszą, mimo że nie koordynujemy ze sobą tematów, mimo że nie umawiamy się, że teraz przez najbliższe 3 miesiące będziemy głosić o tym i o tym, ale ja słyszę, że w tych kazaniach i nie tylko w tych kazaniach, słyszę, że Pan Jezus mówi do naszego Kościoła. Słyszę, że Pan Jezus zwraca się do nas. Słyszę, że On, tak jak w objawieniu Jana, woła do nas. Być może nas karci za to, co jest złe, chwali za to, co jest dobre. Na pewno chce nam przekazać informacje na temat zagrożeń, które na nas czekają i chce nam wytyczyć ścieżkę, którą mamy iść, aby zwyciężyć. I On woła również do nas, usłyszcie mój głos, ja do was mówię. Więc modlę się, abyśmy byli gotowi usłyszeć nie tylko dzisiaj, ale tą taką wielką, szeroką wiadomość, którą Bóg wysyła do naszego Kościoła. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci za to, że możemy tu być. Dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz, Panie. Proszę, zabierz wszystko, co nas rozprasza. Duchu Święty, dotknij naszych serc, abyśmy usłyszeli, zrozumieli i mieli mądrość i odwagę, aby wysłuchać i zastosować w swoim życiu i w życiu Kościoła. Prosimy Cię o to, prowadź nas dzisiaj, poruszaj nasze serca, ja proszę Cię, Panie, prowadź mnie i to zaszczyt móc służyć Tobie tutaj i proszę, Ty mów, wyłącz mnie i tylko Ty mów, Panie, do nas. Przemieniaj moje serce i serca nas wszystkich. W Twoim najświętszym imieniu, Panie Jezu, modlimy się dla Twojej chwały, Ojcze, Duchu Świętym. Amen. Okej, a teraz możemy już otworzyć list do Efezjan. I to był wstęp, nie? To byłby dobry wstęp przed kazaniem. Okej. Okay. Otwórzmy list do Efezjan. Będziemy kontynuowali naszą podróż przez ten list. Jesteśmy w 6 rozdziale. Przeczytamy za chwilę wersety od 10 do 17. Dziś skoncentrujemy się na wersecie 14. Troszkę ponad miesiąc temu rozpoczęliśmy analizę i rozważania tej kolejnej frazy, tej kolejnej takiej dłuższej myśli, którą apostoł Paweł zawarł w liście do Efezjan. Mówiliśmy o tym, że ona ma nas otrzeźwić i mówiliśmy o tym, że ona jest ostrzeżeniem, ale najpierw przeczytajmy tekst. List do Efezjan, rozdział 6, wersety od 10 do 17. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozrzedzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. Mówiliśmy o tym, że ten fragment jest takim, jest trochę takim, tak w tym momencie, Paweł go tak wrzuca i on jest taki poruszający, taki momentami wstrząsający, bo do tej pory przez te pierwsze 6 rozdziałów apostoł Paweł przedstawiał nam taką przepiękną wizję chrześcijańskiego życia. Niepozbawionego trudności, niepozbawionego wyzwań, ale ta wizja była przepiękna. Przez pierwsze 3 rozdziały Paweł położył fundament. Fundament, na którym wytłumaczył w tych rozdziałach, jak Bóg działa w naszym życiu. Co Bóg zrobił w naszym życiu. Kim jesteśmy w Chrystusie, w Bożym planie. Mówi o tym, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Że zostaliśmy odkupieni przez krew Chrystusa. Że nasze upadki zostały przebaczone. Że otrzymaliśmy dziedzictwo. Dalej mówi o tym, że kiedyś byliśmy sługami ciemności. Żyliśmy w ciemności. Byliśmy częścią królestwa diabelskiego. I jemu służyliśmy. Byliśmy wrogami Boga. I w rozdziale 2, w wersecie 4 słyszymy, że jednak Bóg, pomimo tego, kim byliśmy, pomimo tego, że byliśmy Jego wrogami, że byliśmy cali, zepsuci, nie ze względu na nasze uczynki, bo one były tylko złe, ale ze względu na swoją łaskę wyrwał nas z tej ciemności, zbawił nas, posadził nas w Chrystusie w okręgach niebiańskich, przeniósł nas do Królestwa Światłości. Stworzył nas na nowo do dobrych czynów, pojednał nas z Bogiem, uzyskaliśmy dostęp do Ojca. I to jest taki piękny fundament, który Paweł kładzie w pierwszych 3 rozdziałach, a od 3 rozdziału na tym fundamencie pokazuje, jak mamy budować. Mówi, zobaczcie, jakie macie, do czego zostaliście powołani. Zobaczcie na ten fundament, co Bóg dla was zrobił i budujcie na nim. Zachęcam was do tego. Zachęcam was do tego, żebyście żyli zgodnie z tym powołaniem, do którego Bóg was powołał. Żebyście żyli w jedności. Żebyście służyli sobie nawzajem, żebyście zgodnie z wolą Pana Jezusa, On zaprojektował Kościół, który was włączył. Każdemu przydzielił odpowiednie funkcje po to, żeby Kościół wzrastał, po to, żeby Kościół dojrzewał, żeby Kościół, słyszeliśmy o tym w kazaniu Pawła w zeszłym tygodniu, żeby Kościół osiągnął doskonałość w Chrystusie. Do tego jesteście powołani, budujcie ten piękny dom. Dalej mówi, zostawcie już to swoje stare życie, które jest oparte na kłamstwie i zacznijcie żyć nowym życiem. Jesteście dziećmi Boga, Więc żyjcie tak jak dzieci Boga, kochajcie tak jak Chrystus ukochał was. Jesteście dziećmi światła, więc żyjcie w świetle. I postępujcie roztropnie. I Bóg uczynił w waszym życiu tak wiele. On jest żywym i prawdziwym Bogiem. Zostawcie jakąś głupią, pustą religijność. Ale żyjcie codziennie z Bogiem. Napełniajcie się codziennie, stale obecnością Ducha Świętego, Jego Słowem. I to przemieni wasze życie. Jeżeli będziecie dbać o to, aby Duch Święty was stale napełniał, to przemieni wasze życie. Będziecie zachwyceni Bogiem. Będziecie wdzięczni za to, co dla was zrobił. Będziecie chcieli w waszych relacjach naśladować Jezusa Chrystusa. Tego, który choć był wspaniały i siedział na wspaniałym tronie i zasługiwał tylko na chwałę, uniżył się dla nas. I wasze małżeństwa będą przemienione, wasze rodziny będą przemienione, wasze relacje z ludźmi w pracy będą przemienione. To będzie zupełnie nowe życie. I to jest ten piękny obraz, który Paweł buduje i nagle jest taki ciach. I mówi, w końcu umacniajcie się w Panu i Jego potężnej sile i włóżcie na siebie zbroję Bożą, bo jest wojna. Bo jest wojna. Jesteście narażeni na ataki. Jesteście armią jednej ze stron. I mówiliśmy o tym, że kiedy analizowaliśmy te pierwsze trzy wersety, od 10 do 13, mówiliśmy o tym, że przeciwnik jest potężny. Przeciwnik działa w sferze duchowej, której my tak naprawdę nie zbadaliśmy, nie umiemy w niej operować tak sprawnie. Dla nas to są jeszcze wciąż niestety cienie. Mówiliśmy o tym, że szatan, nasz przeciwnik, jest nazwany w Biblii mocarzem. Jest nazwany ryczącym lwem. Biblia mówi o tym, że cały świat tkwi w jego mocy. I cały świat jest uwikłany w tym wieku i służy władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. I jesteśmy za słabi, żeby z nim walczyć. Sami sobie z nim nie poradzimy. Ale dlatego, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, dlatego, że to w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się i Nim się napełniamy, mamy możliwość toczenia tej walki. Bo On jest potężniejszy. Każdy z tych wersetów, który przytoczyliśmy, w każdym z tych wersetów, gdzie diabeł był pokazany jako ktoś silny, za chwilę było powiedziane, że Bóg jest mocniejszy. Ten mocarz, uzbrojony człowiek, który strzeże swego dworu, za chwilę przychodzi ktoś mocniejszy, Jezus Chrystus, i wiąże go i zwycięża nad nim. Ten lew ryczący, który krąży, kogo by tu pożreć. Biblia mówi, przeciwstawcie mu się, a Bóg zwycięży i was wyrwie z tego. Czytamy, że cały świat tkwi w mocy złego, ale wcześniej czytamy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i złego nie dotyka. Bo my jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego i zły nas nie może dotknąć, bo Bóg jest mocniejszy od niego. I dlatego Paweł pisze na początku 10 wersetu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Nie wy, Jezus Chrystus. On jest naszym dowódcą, On jest naszą tarczą, On jest naszą warownią, On jest naszą skałą. On nas prowadzi, On jest tym murem, który nas chroni. I to On ma siłę, żeby zwyciężać. On ma mądrość, żeby nas prowadzić w tych walkach. I On przygotował dla nas również duchowy oręż, o którym Paweł pisze dalej i o którym czytaliśmy. Duchowy oręż. I wezwani jesteśmy, aby tą duchową zbroję całą założyć na siebie. Aby być gotowi. Tak jak mówiliśmy ten niecały miesiąc temu, Paweł tutaj mówi, włóżcie i noście. To nie jest jakiś strój na mecz sobotni, żeby ubrać się tak, jak moi chłopcy ubierają APN Victoria i idą grać mecz. Nie, i potem go zdejmują i piorą. Mamy cały czas chodzić w tej zbroi. Tak jak żołnierz w okopach cały czas jest w kamizelce kuloodpornej i w hełmie, bo wie, że jak go zdejmie, to może dostać jakimś odłamkiem. i musi być gotowy, że w każdej chwili coś się może wydarzyć. I w tym fragmencie Paweł wielokrotnie wzywa nas do takiej czujności, do gotowości, do takiej trzeźwości umysłu. Musimy mieć świadomość, że toczy się duchowa walka. I oczywiście inspiracją dla Pawła, kiedy opisywał ten duchowy oręż, była zbroja żołnierza, którego znał, zbroja rzymska. On tych żołnierzy widział na ulicach miast, kiedy był w więzieniu i pisał listy, to wielokrotnie ci żołnierze byli do niego przykuwani, żeby go pilnować, żeby on nie uciekł. On mógł się im dokładnie przyjrzeć i dokładnie widział, jak oni działają, jak są zabezpieczeni, jak wygląda ten ich oręż. I pierwszy element tej zbroi, o którym dzisiaj powiemy, to jest pas. Werset 14. Cieszę. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Paweł znów mówi, stańcie zatem. Stańcie zatem, bądźcie gotowi. Nie śpijcie. Nie śpijcie, tylko bądźcie gotowi. Wzywa nas po raz kolejny, żebyśmy byli tacy trzeźwi. I ten pas. Ten pas nazywał się cingulum. Przeczytam jego definicję. Cingulum to tradycyjny pas wojskowy rzymskiego żołnierza, podtrzymujący tunikę i miecz u boku. Jest znakiem żołnierza. Nie tylko to, to tak naprawdę symbol statusu bycia żołnierzem. Noszony przez cały czas, nawet poza służbą. Tylko żołnierze mogli zgodnie z prawem nosić ten wyjątkowy pas. Mógł mieć pewne zdolności obronne. Prawdopodobnie pokazywał status i rangę żołnierza. Nam się może dzisiaj wydawać, że co to bez pasa, no dzisiaj nie założyłem pasa i stoję, portki mi nie spadły, nic się nie dzieje, nie? Ale wtedy ten pas był, naprawdę był podstawowym wyposażeniem żołnierza. Żołnierze nosili takie luźne tuniki, mniej więcej, one sięgały mniej więcej do kolana, taka przyduża kula nocna, nie? Taka rozciągnięty t-shirt. I generalnie no taki t-shirt, jak nie był spięty pasem, to on tak luźno sobie wisiał na nich i no wiecie, oni walczyli wręcz. Oni atakowali. To nie była walka jakaś taka, że dronem sobie sterowali, tylko oni atakowali, nie? I no jakby im te kiecki wisiały, no to by sobie zahaczali się o jakieś krzaki przy natarciu. No wyobraźcie to sobie, nie? To by im podwiewało, miecz by im się gdzieś zaplątał. Albo wyobraźcie sobie jeszcze taką sytuację, że taki żołnierz idzie do walki, a przeciwnik mu buł na głowę tą kiecę i go ciach, nie? To jest śmieszne, ale to było naprawdę niebezpieczne, więc podstawowe, co żołnierz musiał zrobić, żeby iść do walki, to musiał tą całą kiecę spiąć tu na biodrach, żeby to mu nie sterczało. I oni jeszcze robili jedną rzecz, bo ona była trochę długa, więc oni zbierali tą krawędź tego materiału i jeszcze go podciągali sobie wyżej, żeby tutaj za pasem, żeby mieć wolne ruchy, żeby być mobilni, żeby być sprawni, żeby to im nie przeszkadzało, jak będą walczyć. Czy podnosząc tą tarczę, czy podnosząc ten miecz, tak? Nie, i też, no, oni też szli w szyku, kojarzycie ten żółwia, nie? Rzymskiego. No przecież oni byli jeden obok drugiego, by się poplątali tymi, no. Więc to jest naprawdę bardzo ważny element, proszę, bardzo ważny element uzbrojenia rzymskiego żołnierza. I my jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie nasze życie spiąć takim pasem. Ten pas, tak jak mówiłem, to pierwsza rzecz, którą żołnierz przygotowywał, jak przygotowywał się do walki, to pierwsze, co to tą kieckę związywał. Pas miał cały czas na sobie, ale sprawdzał, czy nic mu nie wisi, czy nic mu nie sterczy. Ten pas wyraża gotowość. I w Biblii w wielu miejscach te przepasane biodra są przywoływane jako wezwanie do gotowości. I oczywiście pierwszy fragment, który przychodzi nam do głowy, to jest Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 11. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 11. I tam czytamy o święcie Paschy. Baranka będziecie spożywać gotowi do wyjścia. Szaty upięte na biodrach, sandały na nogach i laska w waszym ręku. Macie jeść w pośpiechu, bo to ofiara Paschy dla Pana. Macie być gotowi, bo za chwilę wychodzicie, więc wasze biodra muszą być przepasane. I wszystkie luźne, sterczące końce muszą być zebrane, bo zaraz idziemy. Bądźcie gotowi. Drugi fragment, który mówi o tym, w Nowym Testamencie, Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wersety 35 i 36. Łukasza 12, 35, 36. Pan Jezus mówi takie słowa. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Bądźcie gotowi. Wasze pasy na biodrach niech będą przepasane, a lampy zapalone, bo nie wiecie, kiedy wasz Pan wróci. Bądźcie gotowi. I ta luźna szata niech będzie spięta. I co może być tą luźną szatą? W rozdziale 12, w pierwszym wersecie listu do Hebrajczyków czytamy, że odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech. Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech. To są rzeczy, które nam mogą sterczeć. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, a może nie w pierwszym, bo ten fragment od 1 do 7, ale jest napisane, że nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Sprawy tego życia, przeszkody, krępujący nas grzech. To są te luźne końce, które nam mogą gdzieś sterczeć, które musimy spiąć pasem prawdy. W jaki sposób mamy to zrobić? W jaki sposób mamy tym pasem to spiąć? I czym jest ta prawda? No więc zacznijmy od definicji słowa prawda. To słowo greckie aletheia, rzeczownik rodzaju żeńskiego, zgodnie ze słownikiem Stronga, może być zdefiniowany na dwa sposoby. Może być zdefiniowany jako prawda obiektywna i jako prawda subiektywna. Prawda obiektywna to zgodnie z tym słownikiem to, co jest prawdziwe w rozważanej kwestii, to, co jest prawdziwe w sprawach odnoszących się do Boga i do obowiązków człowieka, prawda moralna i religijna, obiektywna prawda. Prawda w postaci głoszonej przez wiarę chrześcijańską dotycząca Boga i realizacji Jego zamysłów przez Chrystusa oraz dotycząca obowiązków człowieka. Tak jest zdefiniowana obiektywna prawda. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, kiedy modlił się do Ojca, modlił się między innymi o nas, powiedział, poświęć ich do życia w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. I mówił też w Ewangelii Jana w 8 rozdziale do Żydów, którzy w Niego uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dla nas, wierzących ludzi, prawda, obiektywna prawda, to jest Boże Słowo. Tu powinienem podnieść Biblię, ale nie mam, mam elektroniczną. O, to jest prawda dla nas. To jest obiektywna prawda. I druga definicja, prawda rozumiana subiektywnie. I ta definicja mówi, że prawda jako doskonałość osobista, taka szczerość umysłu, która jest wolna od sentymentów, pozorów, udawania, fałszu, oszustwa, taki brak hipokryzji, prawdziwe życie, taka prawdziwość, szczerość naszego codziennego życia z Bogiem. Można powiedzieć, że ta prawda subiektywna to jest taka albo za chwilę o tym powiem, albo nie powiem. Okay. Jak myślicie, która definicja analizatorzy tekstów, badacze, kaznodzieje, jak myślicie, którą prawdę rozumieją w tym wersecie? Czy tą subiektywną, czy obiektywną? Pytanie jest podchwytliwe.
Obie.
Oczywiście, obie. Bo jedni uważają, że skoro w dalszej części tego tekstu czytamy o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże, to ten pas prawdy nie może odnosić się do Bożego Słowa, bo to jest miecz. Więc dodatkowo mówią, że przecież od 4 do 6 wersetu, rozdziału czytamy o tym, że o takim praktycznym życiu, tak? To trudne słowo ortopraksja, Paweł, to było to trudne słowo, tak? O takim praktycznym, codziennym życiu, do którego jesteśmy wezwani, które mamy budować na tym fundamencie tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Więc to jest kolejny argument. No i to jest w sumie dobry argument, nie? Że to nasze życie musi być spójne i tą spójnością możemy przepasać się. Drudzy, znowu ci, którzy mówią o obiektywnej prawdzie, jako tym pasie prawdy, mówią tak, okej, okay. Pas żołnierza był zintegrowany z pochwą na miecz, tak? I ten miecz był cały czas przy pasie. I mówią, nasze życie, nasze umysły, naszą codzienność musimy przepasać całą prawdą Bożego Słowa. Cała Biblia, całe Boże Słowo ma być najważniejszym elementem w naszym życiu, które nas otacza, które dla nas, wierzących ludzi,
prawda, obiektywna prawda, to jest Boże Słowo. Tu powinienem podnieść Biblię, ale nie mam, mam elektroniczną. O, to jest prawda dla nas. To jest obiektywna prawda. I druga definicja, prawda rozumiana subiektywnie. I ta definicja mówi, że prawda jako doskonałość osobista, taka szczerość umysłu, która jest wolna od sentymentów, pozorów, udawania, fałszu, oszustwa, taki brak hipokryzji, prawdziwe życie. Taka prawdziwość, szczerość naszego codziennego życia z Bogiem. Taka, można powiedzieć, że ta prawda subiektywna to jest taka... Albo za chwilę o tym powiem, albo nie powiem. Okay. Jak myślicie, która definicja... analizatorzy tekstów, badacze, kaznodzieje, jak myślicie, którą prawdę rozumieją w tym wersecie? Czy tą subiektywną, czy obiektywną? Pytanie jest podchwytliwe.
Obie.
Oczywiście, obie. Bo jedni uważają, że skoro w dalszej części tego tekstu czytamy o mieczu ducha, którym jest Słowo Boże, to ten pas prawdy nie może odnosić się do Bożego Słowa, bo to jest miecz. Więc dodatkowo mówią, że przecież od 4 do 6 wersetu, rozdziału czytamy o tym, że o takim praktycznym życiu, tak? To trudne słowo ortopraksja, Paweł, to było to trudne słowo, tak? O takim praktycznym, codziennym życiu, do którego jesteśmy wezwani, które mamy budować na tym fundamencie tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Więc to jest kolejny argument. No i to jest w sumie dobry argument, nie? Że to nasze życie musi być spójne i tą spójnością możemy przepasać się. Drudzy, znowu ci, którzy mówią o obiektywnej prawdzie, jako tym pasie prawdy, mówią tak, okej, okay, pas żołnierza był zintegrowany z pochwą na miecz, tak? I ten miecz był cały czas przy pasie. I mówią, nasze życie, nasze umysły, naszą codzienność musimy przepasać całą prawdą Bożego Słowa. Cała Biblia, całe Boże Słowo ma być najważniejszym elementem w naszym życiu, które nas otacza, które pilnuje i trzyma te wszystkie luźne końce, żeby nam nie sterczały. Żeby trzyma nas z dala od grzeszności, od cielesności. Całe Boże Słowo. A ten miecz prawdy, i tu powołują się na te fragmenty, gdzie Pan Jezus był kuszony, gdzie On wyciągał te konkretne wersety z tej całej prawdy i jak diabeł go kusił, to On odpowiadał tym konkretnym wersetem. Więc ci znowu analitycy i badacze mówią, tu mamy się opasać całą prawdą Bożego Słowa i to ona ma spinać nasze życie, Boże Słowo ma spinać nasze życie, na nim mamy budować wszystko, a ten miecz ducha, którym jest Słowo Boże, to są te, tylko te elementy, które wyjmujemy z tego pasa, żeby w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób sparować. No i które rozwiązanie jest, które tłumaczenie jest prawdziwe? Zastanawiałem się, modliłem się o to, uważam, że oba. Uważam, że oba, bo rzeczywiście w tym fragmencie czytamy o takim praktycznym życiu z Bogiem. O tym takim subiektywnej prawdziwości naszego życia. Dodatkowo, tak jak czytałem, ten pas żołnierski był symbolem żołnierza. Więc to nasze życie ma być też widoczne z daleka, żeby ludzie wiedzieli, kim jesteśmy. Żeby ludzie wiedzieli, że ta prawda, żeby ta prawda, ten pas prawdy nas wyróżniał. Więc to codzienne życie bez hipokryzji, takie szczere. Pamiętam w projekcie Prawda było takie sformułowanie, które pada wielokrotnie tam. Czy wierzysz, że to, w co wierzysz, jest naprawdę prawdą? Posłuchajcie tego jeszcze raz i zastanówcie się nad tym. Czy wierzysz, że to, w co wierzysz, jest naprawdę prawdą? Czy wierzysz, że Słowo Boże jest naprawdę prawdą? I to jest taka... To jest wyzwanie. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, to jesteśmy w stanie to wszystko pospinać. I teraz całe to subiektywne, całą tą subiektywność, subiektywną prawdziwość naszego życia i tak musimy zbudować na tym obiektywnym fundamencie Bożego Słowa. Więc uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. Tak, całe nasze życie spinamy tym pasem prawdy Słowa Bożego, a jednocześnie dbamy o to i na tym fundamencie budujemy nasze codzienne życie, które również nam to wszystko podtrzymuje. Jedno wypływa z drugiego. I zobaczcie, w czwartym rozdziale Efezjan, w czwartym rozdziale możemy otworzyć tam, od 17 wersetu, tam mamy taki kontrast, gdzie Paweł wzywa nas, abyśmy porzucili to swoje stare życie i opisuje je w ten sposób. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystnością. On mówi, pożyćcie to życie. Zostawcie tą nieświadomość, zostawcie tą rozpustę i nieczystość, za którą goniliście wcześniej. Teraz jesteście nowym człowiekiem. I dalej czyta, wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I tu widzimy, że obiektywna prawda jest w Chrystusie, ale my w praktyczny sposób odrzucamy to stare i przyjmujemy to nowe. I jak przeczytamy sobie jeszcze ten werset, już zwalniam, z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. Otwórzmy jeszcze tam. Rozdział 17 Ewangelii Jana, wersety od 16 do 19. Pan Jezus w modlitwie do Ojca tak mówi o nas. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Widzicie to? Obiektywna prawda, którą jest Boże Słowo, przemienia nasze życia. Przemienia nasze życie. I to jest absolutnie niesamowite. I tą prawdę apostoł Piotr mówi, że jak ją mamy zastosować? Co mamy przypasać? Tak mówiliśmy o tych grzechach, o tej cielesności, tych sprawach tego życia, ale w jaki sposób to zrobić? Apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 13 wersecie pisze: dlatego porządkujcie swoje myśli, a w innych tłumaczeniach przepaście w biodra waszego umysłu. Ta prawda ma przemienić nasz umysł. Ta prawda ma całkowicie przemienić nasze myślenie. Mamy jej podporządkować prawdzie Bożego Słowa. Mamy podporządkować nasze myślenie. I dalej Piotr pisze: jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okrasu waszej nieświadomości. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci jak on. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież: bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. Prawda ma spiąć nasz umysł. Ma spiąć nasz umysł i mamy być gotowi. I teraz pytanie, kochani, czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi? W dzisiejszych czasach, w naszym społeczeństwie naprawdę jest łatwo jest być w kościele. Z jednej strony trudno, bo widzieliśmy wczoraj, jaka to jest duchowa walka, ale z drugiej strony, jak już tu jesteśmy, to jest dla nas łatwe. Nikt nas nie szkaluje, nikt nam nie przeszkadza, nikt nie nagrywa tych kazań, żeby potem do bezpieczeństwa czy gdzieś na policję to dać, tak jak kiedyś było. Nikt nas nie ukamienuje, nie pobije, jak będziemy wracać z kościoła albo jak będziemy nieść Biblię. W Korei za trzymanie Biblii, za posiadanie Biblii można dostać od razu kulkę w głowę, na ulicy, bez żadnego sądu, po prostu. I nasi bracia w Pakistanie, dlatego, że są chrześcijanami, nie mogą znaleźć dobrej pracy. Bo dla chrześcijan jest czyszczenie kibli i nurkowanie w kanałach. I robienie cegieł. My mamy luzik. My naprawdę mamy luzik. Mamy komfort totalny. I do nas Paweł mówi: umacniajcie się w Panu i Jego potężnej sile i włóżcie na siebie całą zbroję Bożą. Bo walczymy. I przeciwnik robi wszystko, ten kłamca robi wszystko, żeby nas uśpić. I czy jesteśmy gotowi, żeby bronić tej prawdy? Czy jesteśmy gotowi? Bo my możemy tego nie zauważać, ale jak się tak staniemy i trzeźwo popatrzymy, te kłamstwa i ta wojna idzie do nas. Czy będziemy za chwilę, tak jak wczoraj Franklin powiedział na tym, czy będziemy gotowi, żeby powiedzieć publicznie, przed tysiącami ludzi, albo prywatnie, przed jedną osobą, że małżeństwo to jest związek między mężczyzną a kobietą. Że seks jest zarezerwowany dla małżeństwa. Że aborcja to morderstwo. Że są dwie płcie. Że problemem człowieka jest grzech, który oddzielił go od Boga. A Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, który zniszczył tą barierę, która nas oddzielała. I On jest drogą do Boga, do powtórnej relacji z Bogiem, do odnowienia tej relacji, do życia. Czy będziemy gotowi za chwilę to powiedzieć? Czy będziemy się zastanawiać, żeby się nie obraził? No bo widać, że on z chłopakiem przyszedł. Nie, no to może nie będę mu mówił o tym, że to grzech. Czy będziemy gotowi nazwać grzech grzechem? To jest wyzwanie do nas. To jest pytanie, które zostawiam w powietrzu. Czy jesteśmy na to gotowi?
Kochani,
podsumowując już to kazanie w kilku zdaniach, toczy się duchowa walka, którą możemy wygrać tylko jeśli oprzemy się na Bogu. On jest po naszej stronie. On chce, żebyśmy się na Nim oparli i On chce za nas zwyciężać. Zostawił nam pełen oręż i mówi, załóżcie go. Bądźcie gotowi. I to jest nasze zadanie. Bądźcie gotowi. Pan Jezus jest potężniejszy niż nasz przeciwnik. Musimy być Mu po prostu posłuszni. Usłyszeć Jego głos. Usłyszeć Jego głos. To, co mówi do nas osobiście. To, co mówi do naszego Kościoła jako całości. Słuchajmy się. On wie, jak ta walka będzie dalej się toczyła. On dzisiaj daje nam wskazówki, jak się do tego przygotować i jak zwyciężyć. I obiecuje, on zna duchowy stan każdego z nas i nas jako całości. I on obiecuje, jeszcze Mirek, jeszcze. I on obiecuje, że jeśli mu zaufamy, to zwyciężymy. A jeśli zwyciężymy, to nie zostanie niezauważone przez Niego. Dla każdego z tych kościołów była inna nagroda, którą Jezus Chrystus przygotował dla nich. Dla tych, którzy zwyciężą. Więc kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościoła. Usłyszmy, zastosujmy i bądźmy zwycięzcami. A na koniec teraz, Mirku, teraz proszę. Jeszcze raz ten werset z pierwszego listu apostoła Piotra. Dlatego uporządkujcie swe myśli, przepaszcie biodra waszego umysłu. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie z zaspokajaniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu waszej nieświadomości. Nie musimy już tego robić. Jesteśmy wolni. Możemy to zostawić i porzucić. Ale bierzcie za przykład świętego tego, który was powołał. Tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy, utkwijmy wzrok w Jezusie Chrystusie, utkwijmy wzrok w Nim i do Niego biegnijmy. Bierzcie za przykład świętego tego, który was powołał. Bądźcie święci jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. I znów. Sami nigdy nie będziemy święci, ale Paweł w tym dzisiejszym wersecie mówi do nas, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz. Przemieniaj nasze serca. Dotknij nas, Panie, abyśmy usłyszeli, abyśmy zrozumieli, abyśmy mieli mądrość i odwagę, aby zastosować Twoje wskazówki. W naszym życiu, Panie, prowadź nas. Prowadź nas Twoimi drogami, niech Twoja, nie nasza wola się dzieje w naszym życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa, w Twoim najświętszym imieniu, Panie, modlimy się. Amen.
Amen.